Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denar za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Tak jak było zapowiadane, dziś na naszej mszy świętej odpowiemy sobie, zresztą nie po raz pierwszy, bo o tym mówimy bardzo często, ciągle do tego wracamy w naszym duszpasterstwie małżeństw niesakramentalnych. Odpowiemy sobie na pytanie, czy osoby żyjące w takich małżeństwach mają szansę według wiary Kościoła dostać się do nieba. Prawdę mówiąc, trochę jest mi przykro, że muszę jeszcze w tych czasach, czy w ogóle, na to pytanie odpowiadać, że to jeszcze nie jest tak jasne i oczywiste dla wszystkich, jak to właściwie z tym niebem jest. Ale niestety często spotykam się z tym pytaniem. A co gorsza, spotykam się wiele razy z ludźmi, którzy są przekonani, ciągle jeszcze spotykam się z takimi ludźmi, którzy są przekonani, że jeżeli ktoś żyje w małżeństwie niesakramentalnym, czyli nie może przystąpić do spowiedzi i komunii świętej i w tym stanie, w tej sytuacji umrze, to na pewno pójdzie do piekła. I ponieważ ludzie o to pytają, ponieważ niektórzy tak mówią, jak przed chwilą powiedziałem, po raz kolejny chcę na tej naszej mszy odpowiedzieć na to pytanie. I cieszę się, że dzisiaj przyszło nas więcej. Jesteśmy w liczniejszym gronie. Cieszę się, że są osoby ciągle nowe, które jednak chcą na to pytanie odpowiedzieć. Bo jest wiele osób wśród małżeństw niesakramentalnych, wśród ludzi, którym no jakoś tak się w życiu ułożyło. Tak się potoczyły losy. Takie może też i popełnili błędy w życiu. Że dziś żyją w małżeństwie niesakramentalnym, które nie może być sakramentalnym, dlatego że wcześniej było małżeństwo sakramentalne, przynajmniej jednej ze stron. I właśnie takim osobom chciałbym dzisiaj dać odpowiedź na to pytanie, jak to jest z tym niebem. Właśnie dlatego, że wiele z tych osób odchodzi z Kościoła przekonanych o tym, że są potępieni. I odchodzą z Kościoła jednocześnie w przekonaniu, że nie chcą wierzyć w takiego Boga. Może dlatego też odchodzą. Odchodzą nie dlatego, że czują się potępieni, ale może bardziej dlatego, że nie dowierzają, iż ten Bóg, którego głosi Kościół, mógłby ich potępić. Czyli odchodzą z Kościoła nie z winy Kościoła, tak naprawdę, ani też z własnej winy, tylko po prostu ze zwykłej niewiedzy. Z tego, że za mało znają Boga, tego, którego głosi Kościół. Albo też słyszeli o Bogu w Kościele, ale może z jakiejś obawy przed niezrozumieniem czegoś, czy z jakiegoś innego powodu ktoś głosił im, mówił im o Bogu, który tak naprawdę nie istnieje. Zresztą tak na marginesie powiem w tym miejscu, że ja nigdy nie spotkałem ludzi, którzy nie wierzą w Boga, którego ja wierzę. Do tej pory wszyscy ludzie, których spotkałem, a którzy deklarowali się jako niewierzący, to byli ludzie, którzy wierzą w Boga, który nie istnieje. Zawsze, kiedy miałem okazję z takim człowiekiem deklarującym się jako niewierzący rozmawiać, pytałem się go, to powiedz mi, z jakiego Boga ty nie wierzysz? I on mi zaczął opisywać jakiegoś dziwnego stwora, którego ja też nie wierzę. Czyli jego niewiara nie była związana z odrzuceniem Boga prawdziwego, tylko z odrzuceniem jakiegoś wyobrażenia o Bogu, który, trudno powiedzieć, czy z czyjejś winy, czy z czyjejś niekompetencji, naświetlono mu, przedstawiono mu. I myślę, że podobnie bywa z sytuacją, kiedy powstaje niesakramentalny związek, kiedy okazuje się, że nie można otrzymać rozgrzeszenia, nie można przystąpić do komunii i pojawia się myśl, że jestem potępiony, że jak umrę, pójdę do piekła. I właśnie, albo jest bunt, albo jest odrzucenie takiego Boga, który by mnie potępił za to, co zrobiłem. I dlatego ciągle trzeba do tego tematu wracać, dlatego trzeba ciągle odpowiadać na to pytanie, jak to właściwie z tym niebem jest. Zacznę może od przytoczenia słów księdza Tischnera, do których też często w naszym duszpasterstwie powracamy. Są to słowa, które genialnie po prostu wyjaśniają, jak sprawę małżeństwa niesakramentalnego według wiary Kościoła traktuje Bóg. I jak należy się w tej sytuacji zachować? Ksiądz Tischner w pewnym wywiadzie powiedział kiedyś tak. W przypadku małżeństw niesakramentalnych rozwiązaniem stosunkowo najlepszym jest odważne niesienie własnej winy przed oblicze Boga. Małżonkowie nie kwestionują niesakramentalnego charakteru ich związku. Stają przed Bogiem i mówią mu: miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość. Oni pokazują Bogu: zrozum, to jest ponad nasze siły, żebyśmy się rozstali. a właściwie oni pokazują coś więcej. To jest nasza miłość i ona jest dobra. Dochodzi w ten sposób do sporu między miłością z małej litery, a miłością z wielkiej litery. I to jest właściwy spór człowieka z Bogiem. Pan Bóg ciebie na pewno nie potępi. Nie potępi, bo jak ty mu pokażesz siłę twojej miłości, to on jest bezsilny. Słowa mistrza Eckharta. Jest to średniowieczny teolog, filozof, kaznodzieja dominikanin. I dalej mówi ksiądz Tischner. Pan Bóg daje się przekonać miłości. Miłość nie rozgrzesza, tylko przekonuje Pana Boga. Co to oznacza w praktyce? Daje nadzieję. I przypomina, że o miłość trzeba zabiegać, troszczyć się o nią. Trzeba ją pogłębiać, a nie unicestwiać. Komentarz do tych słów. Nie zebraliśmy się tutaj po to, i to, co mówi ksiądz Tischner, nie mówi po to, żeby powiedzieć, można się rozwodzić. Pięknie, wspaniale, obojętnie, tak czy owak żyjemy. Nie udało się małżeństwo, stwórzmy nowe. Tak naprawdę to kiedyś Kościół robił z tego problem, teraz nie robi problemu. Kościół z tego problem robił, robi i robić będzie. Nie ma innego wyjścia, tak można powiedzieć. Bo taki nakaz otrzymał od Chrystusa. Aby strzec nierozerwalności małżeństwa. Natomiast czymś niemądrym byłoby sądzić, że w momencie, kiedy zaistnieje taka sytuacja, że powstaje nowy związek, nowe małżeństwo, bo to wcześniejsze się rozpadło, że Bóg takiego człowieka już w tym momencie potępi. Albo jest ewentualnie gotowy przebaczyć tylko w przypadku rozstania się. Gdyby to nowe małżeństwo po prostu zostało, mówiąc brzydko, zlikwidowane. Tutaj od razu staje przed nami pytanie choćby o odpowiedzialność jeden za drugiego. Staje przed nami pytanie odpowiedzialność za dzieci, które są z nowego związku. Albo też za dzieci poprzedniego związku, dla których to nowe małżeństwo stało się prawdziwą rodziną. Taką, jakiej na przykład potrzebowali. Gdybyśmy sądzili, że tylko dlatego, że ktoś żyje w związku niesakramentalnym, Bóg potępi człowieka, głosilibyśmy Boga, którego nie pokazuje nam Ewangelii. Innego Boga niż głosił nam Chrystus. Innego Boga niż jest Nim Chrystus. Czego nas uczy Chrystus? Co nam pokazuje jako warunek do tego, byśmy mogli na zawsze zamieszkać w niebie. O tym, w jaki sposób mówi nam ta dzisiejsza Ewangelia. Ewangelia tak naprawdę sprzed 2 tygodni, ale przeczytałem ją, wróciłem jakby do niej, chciałem na tej mszy wrócić, dlatego, że ona wiele wnosi do tego naszego dzisiejszego tematu. Ta Ewangelia mówi o tym, że niebo nie jest nagrodą za zasługi. Nie jest rezultatem pięknego, cudownego, udanego pod względem przestrzegania przykazań życia człowieka. Denara otrzymali wszyscy, zarówno ci, którzy pracowali od rana, jak i ci, którzy pracowali tylko godzinę. Wszyscy otrzymali tę samą nagrodę. Czyli to nie jest tak, że nasze życie w niebie zależy od tego, jak tak naprawdę wygląda nasze życie. Czy tam wszędzie i zawsze od początku było wszystko w porządku. Nie od tego zależy nagroda, jaką jest niebo. O tym mówi właśnie ta dzisiejsza Ewangelia. Ona przełamuje takie błędne rozumowanie Bożej sprawiedliwości. Bóg jest sędzią, oczywiście. Ale nie sędzią na wzór sędziego, który urzęduje na przykład na Wałach Jagiellońskich. Nie tam należy szukać obrazu Bożej sprawiedliwości. Boża sprawiedliwość polega na czymś zupełnie innym. Na czym? Boża sprawiedliwość polega na tym, że miejsce w niebie, drzwi otwarte do nieba, ma każdy człowiek, kto nauczył się żyć w niebie. I tu nie ma znaczenia w zasadzie jego przeszłość, chociaż oczywiście należy dbać o dobre przeżywanie każdej chwili naszego życia. Ale tak naprawdę ostatecznie nie przeszłość jest w tym wszystkim decydująca, ale chwila obecna, to co jest dzisiaj. I decydujące jest to, czy ja w pewnym momencie swojego życia, najlepiej, gdyby to się dokonało jeszcze tutaj, na tej ziemi. Decydujące jest to, czy ja, żyjąc tu, na tym świecie, a najpóźniej w czyśćcu, dojrzeję do życia w niebie. Innymi słowy, czy nauczę się żyć w niebie. Bo można mieć piękne, udane małżeństwo, piękne w takim zewnętrznym charakterze, tej wymowie, czyli małżeństwo, które się nie rozpadło, o którym sąsiedzi mówią, no idealne małżeństwo, chodzą razem do kościoła. Można żyć w takim małżeństwie, a nie nauczyć się miłości, a nie dojrzeć do życia w niebie. Bo kiedy tylko drzwi tego mieszkania, tego domu, w którym mieszka to małżeństwo, się zamykają, zaczyna się gehenna, zaczyna się piekło. On czy ona robi mu piekło, albo sobie nawzajem robią codziennie piekło. I nie chcą tego zmienić. Nie rozwodzą się, chodzą do kościoła, ale są specjalistami od robienia piekła. Takich ludzi Bóg nie może wpuścić do nieba, chociaż przystępowali do Komunii Świętej, spowiadali się regularnie, chociaż można powiedzieć, no cóż, no, byli sobie wierni 50 lat. Nie może ich wpuścić do nieba, bo oni z nieba zrobiliby to samo, co się działo w ich mieszkaniu, zrobiliby piekło. I tutaj jakaś legitymacja, jakieś zaświadczenie, bilet w postaci kartki odpowiedzi oddanej, kartoteki, w której wszystko jest napisane, tak, był u spowiedzi wielkanocnej, co roku, czy wszystkie, całe swoje życie. Taki bilet nic nie pomoże. Jeżeli ten człowiek był specjalistą od robienia piekła, i nic nie zmienił, nie chciał zmienić, by było inaczej. Natomiast teraz dla pewnego kontrastu Właśnie wyobraźmy sobie inną sytuację, która myślę, że może dotyczyć większości, a nawet pewnie wszystkich nas tu obecnych. Nie udało się pierwsze małżeństwo. Obojętnie, czy jej winy. Może i mojej, może i kogoś z nas tutaj obecnych teraz. Może dlatego, że to ja robiłem piekło mojej żonie, moje pierwsze małżeństwo się rozpadło. I nie myśląc o Bogu, nie zastanawiając się specjalnie nad tym, jakie są wymagania mojej wiary, w której zostałem ochrzczony, wszedłem w nowy związek. Ale w tym nowym związku odkryłem jakąś nową jakość. Odkryłem miłość, której do tej pory nie znałem. Odkryłem dobro, które do tej pory było mi obce, przed którym nawet w pewnym sensie uciekałem. Zacząłem chodzić do kościoła. Zacząłem poznawać Boga, zacząłem się modlić. I zacząłem budować moje małżeństwo, choć nie sakramentalne, ale na tych właściwych podstawach. Zacząłem budować w moim domu, tym nowym, można powiedzieć, tej nowej rodziny, niebo. Przestałem myśleć o sobie, a zacząłem myśleć o innych. Dzięki czemu oni mówili, o, czujemy się jak w niebie. Stając się powoli, bo powoli, nie od razu, ale stając się specjalistą nie od życia w piekle, ale od życia w niebie. Czy to jest niemożliwe? Jest możliwe. I tu, w tej kaplicy, jest niejedno małżeństwo, które jest tego świadkiem, że to jest możliwe. Że właśnie w tym nowym związku można stać się specjalistą od życia w niebie. Dzięki ludziom, ale jeszcze bardziej dzięki Bogu. Dzięki modlitwie, dzięki zasłuchaniu w Ewangelię. Dzięki przynależności do Kościoła. Dzięki temu, że chociaż nie mogę przystępować do komunii, bo gdyby mnie ksiądz przyjął do komunii, to by oznaczało, że są rozwody w Kościele. To jednak staram się w Kościele właśnie, z pomocą Kościoła, dojrzewać do życia w niebie. I kiedy taki człowiek, kiedy ja w takim nastawieniu, z takim, można powiedzieć, życiowym dorobkiem, który summa summarum, można powiedzieć, nie był najlepszy, bo być może to dobro, które teraz czynię, w żaden sposób nie rekompensuje nawet tego zła, które kiedyś uczyniłem. Ale jeżeli ja takim właśnie stanę przed Bogiem, właśnie takim pełnym miłości, dojdzie do owego sporu, o którym mówi ksiądz Tischner, między miłością z małej litery, a miłością z wielkiej litery. Pan Bóg wtedy ciebie na pewno nie potępi. Nie potępi, bo jak ty mu pokażesz siłę twojej miłości, to on jest bezsilny. Ta twoja miłość nie rozgrzesza cię. Nie mocą tej swojej miłości dostępujesz odpuszczenia swoich win. To się dokonuje mocą śmierci Chrystusa na krzyżu. Ale ta twoja miłość przekonuje Pana Boga. przekonuje, że jesteś dobrym kandydatem do życia w niebie, że się tam nadajesz, że nie trzeba ci zamykać wrót nieba, bo gdyby Bóg ci zamknął, to bardzo wiele niebo by straciło. Co to oznacza w praktyce, pyta ksiądz Tischner? Daje nadzieję. I przypomina, że o miłość trzeba zabiegać, troszczyć się o nią, trzeba ją pogłębiać, a nie unicestwiać. Jeżeli ktoś rozwiódł się i ma siłę, by żyć samotnie, by samotnie wychowywać swoje dzieci, czy żyć samotnie, bo żona dzieci zabrała, to dobrze. Ale jeżeli tego nie potrafisz, a nie ma nic dziwnego w tym, że kobieta zostawiona przez męża z dziećmi nie potrafi żyć sama. Po co w takim razie małżeństwa, jeżeli nie ma różnicy między wychowywaniem dzieci samotnie i wspólnie z mężem? Nie ma nic dziwnego w tym, że kobieta nie potrafi, chociaż może i chce, ale nie potrafi wychowywać dzieci sama. Kościół nie mówi, że to jest coś dziwnego, że szuka nowego partnera. Kościół mówi tylko, że małżeństwa nie powinny się rozpadać. Że wierność jest wartością bardzo ważną, wartością, o którą trzeba walczyć za wszelką cenę, o której trzeba dbać, którą trzeba pielęgnować. Ale kiedy dochodzi do rozpadu małżeństwa, nie wolno dziwić się, że ktoś, kto powołany jest przecież do życia w małżeństwie, nie umie żyć w samotności. I że w związku z tym wchodzi w nowy związek. I to, o czym my mówimy sobie tutaj w naszym duszpasterstwie, to właśnie to, że chociaż tak się stało, chociaż to jest grzech i trwanie w małżeństwie niesakramentalnym uniemożliwia otrzymanie rozgrzeszenia, bo jest trwaniem w grzechu, to jednak to życie w nowym związku niesakramentalnym może być drogą do świętości. Tak, może być drogą do świętości. I powinno być. Nie tylko może. W tym miejscu przytoczę inne słowa, do których w naszym duszpasterstwie bardzo często się odnosimy. Słowa księdza Mieczysława Malińskiego. Skierowane właśnie do niesakramentalnych. Życie Twoje nie zamyka się wyłącznie na sprawie małżeństwa zawartego niezgodnie z prawem Bożym. Życie Twoje to są 24 godziny na dobę. To jest Twoje ranne wstawanie, ubieranie się, śniadanie. Twoja praca zawodowa, czyli 8 lub więcej godzin najlepszego czasu w ciągu dnia, która stanowi szczególny obszar moralny. To są Twoje posiłki, Twoje środowisko rodzinne, domowe, kontakty z przyjaciółmi, ze znajomymi. Twoje życie to mnóstwo problemów, gdzie możesz być pełen inicjatywy albo bierny. Możesz kłamać i oszukiwać, albo być prawy i uczciwy. Gdzie będziesz pracował albo się lenił. Będziesz pazerny, chciwy albo wielkoduszny i bezinteresowny. Nienawistny, mściwy albo przebaczający, darowujący. kłótliwy, chamski, albo opanowany i zgodliwy. Życie Twoje to mnóstwo wątków, spraw. Owszem, jednym z nich jest Twoja sprawa małżeńska, ale nie wyłącznie. Ty musisz żyć w różnych powiązaniach, działaniach, które masz przed sobą jako fachowiec pracujący w swoim zawodzie, jako właściciel, kierownik, dyrektor. Ty jako matka, żona, babcia, jako pracownica, urzędniczka, pielęgniarka, lekarz. I w tych wszystkich innych działaniach musisz być człowiekiem. Przecież będziesz sądzony przez Pana Boga za całe życie. Nie wyłącznie za małżeństwo drugie czy trzecie, ale za to, czyś był wielki albo mały. Czyś był oszust albo uczciwy. Czyś był pracowity albo leni. Czyś był człowiekiem albo niesłowiekiem. Przyjmujesz Jezusa, Słowo Boże, Boga samego, który jest w tym Słowie. Do Ciebie przychodzi w każdej mszy świętej na to, abyś sprostał tym obowiązkom i odpowiedzialności. Właśnie. Życie w małżeństwie niesakramentalnym może być drogą do świętości. Mało tego. Powinno być drogą do świętości. To nie ma znaczenia, co było. Zostawmy przeszłość. Jej nie da się odwrócić. Bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, kiedy można odwrócić coś, co było. To, nad czym mamy władzę, to teraźniejszość. Nie mamy też władzy nad przyszłością, ale mamy władzę nad teraźniejszością, nad tą chwilą obecną. I teraz, w tym momencie, bez względu na to, co się wydarzyło wcześniej, mogę uczyć się życia w niebie. Mogę dać się zatrudnić. To, co było kluczowe dla owych robotników, to to, że dali się zatrudnić. To dla gospodarza było najważniejsze. Nie to, ile godzin pracowali, ale to, że się dali zatrudnić. To ich połączyło. I dla Boga właśnie to jest najważniejsze. Żebyś nauczył się miłości. Obojętnie jak. Obojętnie na jakiej drodze. Jakkolwiek byłaby ona skomplikowana i usłana nawet błędami, słabością. Najważniejsze, byś ostatecznie nauczył się miłości. Bo niebo czeka właśnie na takich ludzi. Nie na tych, którzy mają piękne i nieskazitelne życiorysy. Gdyby tak było, niebo byłoby puste. Bóg jednak na krzyżu rozprawił się z naszą przeszłością, dając nam szansę, każdemu, również temu, kto żyje w małżeństwie niesakramentalnym, aby nauczył się miłości. Niestety, dla wielu wierzących w Chrystusa ta wiara, przynależność do Kościoła, wcale nie jest drogą dojrzewania do miłości. Niestety nie jest. Dlatego jest tak, jak jest. To znaczy, tak często gorszymy się tymi wierzącymi Chrystusa, którzy pouczają, ale sami nie żyją zgodnie z tym, jak pouczają. najważniejsze jest nasze dojrzewanie do życia w niebie. Powtórzę jeszcze raz. I na tej drodze nie ma wspanialszej pomocy niż kontakt z Chrystusem, niż przynależność do wspólnoty Kościoła. Ja osobiście nie dlatego jestem księdzem, zakonnikiem. Nie dlatego należę do Kościoła. Nie dlatego wierzę w Chrystusa, bo urodziłem się w takiej rodzinie, bo mi ktoś kazał, czy taka tradycja, bo żyję w katolickim kraju. Nie dlatego. Jest jeden, jedyny powód, dla którego wierzę w Chrystusa. Powodem tym jest to, że nie spotkałem w życiu lepszego mistrza miłości niż Chrystus. I nie spotkałem w życiu lepszego środowiska, lepszej wspólnoty niż Kościół, która by mi pokazywała Chrystusa. W Kościele Go spotkałem. W Kościele Go poznałem. Dlatego jestem wierny Kościołu. Jeżeli ktoś by mi pokazał lepszego mistrza miłości niż Chrystus, jeżeli ktoś by mi pokazał lepszą wspólnotę niż Kościół, pomagającą uczyć się od Chrystusa miłości, zostawiłbym ten Kościół, zostawiłbym też Chrystusa. Dla mnie nie ma lepszego mistrza. I nasze duszpasterstwo jest właśnie jakąś próbą oczywiście uświadamiania sobie, że tak rzeczywiście jest. Że nie ma lepszego mistrza miłości niż Chrystus, że właśnie w Kościele można Go najlepiej spotkać. I dlatego cieszę się, że dzisiaj jesteśmy tak liczni, że jest nas więcej. Myślę, że będzie to jakiś początek czegoś nowego w naszym duszpasterstwie. Że będzie to jakieś przebudzenie, bo przecież ile jest niesakramentalnych małżeństw w naszym mieście, w naszej diecezji. Nie chce mi się wierzyć, że te wszystkie inne małżeństwa, które wiedziały o tym naszym dzisiejszym spotkaniu, a tu nie przybyły, nie chcą tak naprawdę dojrzewać do życia w niebie. Nie chce mi się wierzyć. Dlatego myślę, że będzie nas rzeczywiście coraz więcej.